tradycja szkolnictwa elementarnego autonomicznej Galicji i II Rzeczypospolitej jako element dziedzictwa narodowego. Poznawać przeszłość, zrozumieć teraźniejszość. Współczesne znaczenie dziedzictwa Szkoły Elementarnej Galicji i II RP. Rozmawiają profesor doktor habilitowany Roman Pelczar z Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Edmund Juśko, doktor habilitowany profesor Tarnowskiej Szkoły Wyższej Andrzej Niedojadło, doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Jan Ryś. Debatę prowadzi dr Paweł Juśko z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Tradycja szkolnictwa elementarnego autonomicznej Galicji i II Rzeczypospolitej jako element dziedzictwa narodowego to tytuł projektu realizowanego w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w okresie od grudnia 2021 do listopada 2023 roku. Był on możliwy do przeprowadzenia dzięki dofinansowaniu w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa. Program ten został ustanowiony przede wszystkim dla wsparcia działań zmierzających do upowszechnienia nauki oraz budowania współpracy między podmiotami funkcjonującymi w obszarze nauki a przestrzenią społeczno-gospodarczą. Jednym z elementów tego projektu jest cykl audycji podcastowych przygotowanych przez zespół projektu we współpracy z Polskim Radiem Rzeszów. Zapraszamy do wysłuchania ostatniego programu. Podsumuje on wspomniany cykl audycji, jak i cały projekt. Temat tej audycji został sformułowany następująco. Poznawać przeszłość, zrozumieć teraźniejszość. Współczesne znaczenie dziedzictwa Szkoły Elementarnej Galicji i II Rzeczpospolitej. Jego uczestnikami są eksperci, autorzy publikacji powstałych w ramach projektu. Pan profesor doktor habilitowany Roman Pelczar, lider projektu. Pan doktor habilitowany profesor nadzwyczajny Edmund Juśko. Pan doktor habilitowany profesor nadzwyczajny Andrzej Niedojadło. Pan doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Jan Ryś. Ja nazywam się Paweł Juśko i jestem pracownikiem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na wstępie odniosę się do kwestii przedmiotu projektu i w tym kontekście definiujemy pojęcie polskiego dziedzictwa edukacyjnego jako wspomnianego przedmiotu zainteresowań w projekcie i określonego też w jego tytule. Uznaliśmy, iż jest to tradycja polskiego szkolnictwa elementarnego w okresie autonomii w Galicji oraz szkolnictwa powszechnego II Rzeczpospolitej, szczególnie w aspekcie oddziaływań wychowawczych na młodzież i społeczeństwo, a także mających na celu budowanie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i propaństwowych. Jest to perspektywa, która wyznacza nam także ramy dzisiejszej dyskusji w tym konkretnym programie. Dlatego też pozwolę sobie zacząć cytatem z pracy na temat ideałów wychowawczych w polskiej myśli pedagogicznej autorstwa wybitnego polskiego pedagoga i historyka wychowania profesora Antoniego Smołalskiego. Cytuję. Dawne ideały żyją w jakiejś mierze także w pokoleniach współczesnych. Toteż chcąc zrozumieć dobrze teraźniejszość, trzeba poznawać przeszłość, zwłaszcza jej składniki, które są nadal żywe. Poznawanie dawnych ideałów wychowawczych powinno łączyć się z ich wartościowaniem, z wyborem i kontynuacją. Dzieła ludzkiej kultury duchowej powstały dotychczas zawsze w drodze kontynuacji jednych idei i przezwyciężania innych. Nasz projekt wpisuje się właśnie w ten postulat poznawania przeszłości edukacyjnej po to, aby zrozumieć teraźniejszość. Szanowni panowie profesorowie, przejdźmy zatem do meritum. Na początek wykroczę jednak poza ramy chronologiczne naszego projektu, ale jest ku temu istotny powód. Mianowicie w bieżącym roku obchodzimy 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Jest to jeden z najjaśniejszych elementów polskiego narodowego dziedzictwa edukacyjnego. Czy zdaniem panów możemy mówić, iż komisja również w obszarze szkolnictwa elementarnego pozostawiła po sobie ważną, wartą podkreślenia spuściznę? Panie profesorze.
Komisja Edukacji Narodowej została utworzona w takim dla nas bardzo ważnym momencie historycznym, mianowicie po pierwszym rozbiorze Polski i również ważnym momencie z zakresu historii oświaty, po likwidacji zakonu jezuickiego i szkolnictwa jezuickiego. I tutaj w tę pewną pustkę edukacyjną weszła Komisja Edukacji Narodowej, która podjęła dzieło reformowania szkolnictwa na terenie Rzeczypospolitej, już tej Rzeczypospolitej lekko ograniczonej, już obciętej terytorialnie po pierwszym rozbiorze, i podjęła dzieło stworzenia systemu szkolnictwa, szkolnictwa państwowego. Tym elementem szkolnictwa państwowego objęła również szkoły parafialne, o których tutaj mówimy, czyli ten najniższy szczebel oświaty, ale również najpowszechniejszy, bo szkół parafialnych było najwięcej na terytorium Rzeczypospolitej i to one były miejscem, gdzie największe grupy uczniowskie pobierały naukę. Co prawda, Komisja Edukacji Narodowej nie przykładała jakiejś szczególnej wagi do tego szkolnictwa, bo bardziej interesowała się szkolnictwem wyżej zorganizowanym, to jednak możemy powiedzieć, że miała ona duże zasługi dla działalności tego szkolnictwa, bo przygotowała pewne podstawy prawne, przygotowała częściowo bazę taką dydaktyczną, stworzyła warunki do edukowania młodzieży i męskiej, i żeńskiej, co w tym czasie było nowością. Przygotowała również podstawy pod kształcenie nauczycieli. Czyli można powiedzieć, że podjęła znaczny wysiłek w tym zakresie, chociaż ze względu na krótkotrwałość działalności Komisji Edukacji Narodowej, te efekty nie mogły być takie jakieś zbyt powalające ze względu na to, że różne te uwarunkowania, ta sytuacja, która się wytworzyła, również i polityczna, i społeczna, nie pozwalały na takie pełne rozwinięcie tych idei oświatowych w społeczeństwie. Ale właśnie należy podkreślić, że ten wysiłek był znaczący i efekty, może nie powalające, ale na pewno dość takie ważne i takie, które miały później wpływ już na rozwój oświaty elementarnej w następnych latach. Niestety Komisja Edukacji Narodowej zaprzestała działalności w wyniku trzeciego rozbioru i upadku państwa polskiego, więc ta działalność została tak dość brutalnie przerwana. Więc trudno jakoś tak zdecydowanie podsumować działalność tej komisji, bo jak gdyby nie miała czasu ona wykazać się w pełni w tej swojej działalności. Niemniej jednak uważa się, ocenia się, że ten trud komisji włożony w edukację elementarną tych najniższych warstw społeczeństwa, ludności chłopskiej i miejskiej, był dość znaczący, jak na ówczesne warunki, na ówczesne możliwości.
Gwoli uściślenia tego, co pan profesor tutaj powiedział, chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny fakt. Patrząc ogólnie na dorobek komisji w dziedzinie szkół średnich, szkół wyższych, w ogóle w kwestii wychowania, niestety to, co zrobiono dla szkół parafialnych, szkół elementarnych, wypada dość ubogo. Przyczyna tego była jedna. Po prostu brakło już na to funduszy. Wiadomo, że pierwsze 3 lata rozgrabiono majątek Komisji Edukacji Narodowej i później już nie było z czego finansować. Natomiast to, co zrobiono, rzeczywiście procentowało na późniejsze lata i na szkolnictwo później w okresie księstwa, czy później królestwa i w Galicji, o czym pewnie będziemy tutaj jeszcze mówić. Mianowicie komisja zapoczątkowała prawodawstwo w dziedzinie szkolnictwa elementarnego. Mianowicie wydano przepisy dla szkół parafialnych 2-krotnie. Te przepisy miały bardzo ważne znaczenie. Tak samo też jak i ustawy Komisji Edukacji Narodowej, gdzie w tej redakcji w pierwszej z 83 szkołom parafialnym poświęcono 22 rozdział tych ustaw. Co było ciekawe w tych właśnie przepisach, można by to było szeroko tutaj komentować, ale zwrócę tutaj uwagę na taki bardzo istotny problem. Mianowicie w tych przepisach 1974 roku zwrócono uwagę na wychowanie przedszkolne. To było zupełną nowością w tamtych czasach, więc zwrócono się bezpośrednio do rodziców, którzy opiekowali się tymi dziećmi, żeby właściwie ich ukształtować już pod kątem tej przyszłej nauki. W pierwszej redakcji tych ustaw w ogóle nie było kwestii nauczania religii. Dopiero w drugiej wersji tych ustaw to zostało uwzględnione, oczywiście pod wpływem szlachty. Natomiast to, co było bardzo istotne, Komisji zawdzięczamy jeden z najlepszych elementarzy dla szkół parafialnych. Jeden z najlepszych elementarzy. Te elementarze ukazały się dwa, ale ten z 1785 roku był bardzo dobrym elementarzem. Te rozwiązania dydaktyczne były na bardzo wysokim poziomie. To był właściwie elementarz autorstwa Kopczyńskiego, Piramowicza i Gawrońskiego, Andrzeja Gawrońskiego, który tutaj odpowiedzialny był za te kwestie dotyczące arytmetyki, nauczania arytmetyki. No i jeden bardzo ważny szczegół dotyczący właśnie szkolnictwa elementarnego. Zapoczątkowane było, tak jak pan profesor tutaj wspomniał, kształcenie nauczycieli do szkół parafialnych. Generalnie odpowiedzialny za cały ten, powiedziałbym, pakiet rozwiązań dotyczących szkolnictwa elementarnego był biskup Masalski. No postać, która no właściwie się zdewaluowała bardzo szybko za te nadużycia, ale to on pierwszy zorganizował właśnie pod Wilnem seminarium dla nauczycieli właśnie szkół elementarnych, czyli szkół parafialnych. Rozmach był dość duży, przewidany na 50 osób. No właściwie było tam chyba ze 30 tych kandydatów do tego stanu właśnie nauczycielskiego. Ale to było bardzo ważne i to trzeba tutaj podkreślić, jeżeli mówimy o tym dorobku komisji w dziedzinie szkolnictwa elementarnego.
Zatrzymamy się jeszcze na chwileczkę przy komisji, ale w nieco innym kontekście. W naszym projekcie koncentrujemy się na kwestiach związanych z wychowaniem narodowym, patriotycznym, obywatelskim. Dlatego pozwólcie panowie, że przeczytam teraz pewien fragment tekstu profesora Czesława Majorka, który w jednej z publikacji wydanej w 2014 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym, zastanawiając się nad przesłaniem komisji dla nas współczesnych, napisał, cytuję: w reformie szkolnej Komisji Edukacji Narodowej wychowanie patriotyczne i obywatelskie urosło do rangi absolutu. Jest to tedy kolejnym ważnym jej przesłaniem dla współczesności. Pojmowanie patriotyzmu i obywatelstwa w tamtych czasach było oczywiście odmienne od dzisiejszego. Tym niemniej można dopatrzyć się w nim walorów płodnych dla rozważań o wychowawczym obliczu edukacji współczesnej. Patriotyzm Polaków epoki stanisławowskiej wynikał z zagrożeń, jakie zawisły nad państwem, które popadło w postępującą od stuleci anarchię i polityczną destrukcję. Mimo dominującego w Europie racjonalizmu, miał on charakter emocjonalny, ponieważ zwykle apelował do powinności serca, nie zaś do obligacji rozumu. I tutaj koniec cytatu pana profesora Czesława Majorka. I w świetle tej wypowiedzi chciałem panów zapytać, czy to, iż polski patriotyzm miał i ma do dzisiaj charakter bardziej emocjonalny niż racjonalny, nie wynika właśnie przypadkiem z tych uwarunkowań, w jakich działała Komisja Edukacji Narodowej, a był to przecież okres schyłkowy dla ówczesnej państwowości polskiej, a także z myśli pedagogicznej komisji i jej działalności na rzecz reformy szkolnictwa. Czy może jednak panowie nie zgadzacie się z tą diagnozą postawioną przez Czesława Majorka?
Bardzo cenię, ceniłem i cenię spostrzeżenia pana profesora Majorka. Z reguły są one bardzo trafne. Natomiast w tym przypadku mam pewne wątpliwości. Dlatego, że czy może być patriotyzm, ten powiedzmy realny, bez patriotyzmu emocjonalnego? Czy może działać głowa bez pobudek serca, prawda? W okresie Komisji Edukacji Narodowej, a powiedzmy w XVIII wieku, to jest bardzo wyraźne. Mamy przecież takie dwie kuźnie, powiedziałbym, tych charakterów. Z jednej strony mamy Collegium Nobilium, prawda? To jest szkoła, która jest właściwie, użyję takiego słowa, welęgarnią reformatorów państwa. Bo to było celem właśnie Konarskiego. Wyszło 300, prawda, absolwentów, z tego 100 zasiadało w Sejmie Wielkim. To jest coś niesamowitego. Druga to jest szkoła rycerska. Tutaj mamy konkretne kształcenie właśnie pod kątem zmiany istniejącego systemu. Ja już pomijam ten kierunek kształcenia ogólnego, prawniczego, ale przecież ci, którzy skończyli tą szkołę, generałowie Kościuszko, Jasiński, Sierakowski, to byli ci, którzy zmieniali później tą rzeczywistość. Ja już nie mówię o samych walkach, ale przecież 40 absolwentów szkoły rycerskiej wykładało w ówczesnych szkołach wojskowych w Polsce. I teraz mamy komisję. Komisja zna dokładnie, ja mówię komisja, traktuje to jako cały organ i wszystkich jej tam członków. Komisja dokładnie znała to dzieło, prawda? Ale komisja zachowała pewną powściągliwość. Nie przeginajmy w kierunku właśnie tego kształcenia charakteru, tego serca, ale postawmy sobie pytanie, kim ma być absolwent tych szkół w czasach komisji. Kołłątaj chciał, żeby to był Polak, obywatel i żołnierz. Tak pisał, który będzie z jednej ręce trzymał, prawda, światło prawdy, w drugiej szablę, którą będzie bronił niezależności ojczyzny. Ale komisja to trochę zmieniła. To był człowiek, obywatel i patriota. W pierwszej kolejności było przygotowanie do tego, jakby Russo powiedział, człowieczeństwa. Czyli to, co dotyczy człowieka samego jako jednostki. Druga, bardzo istotna sprawa, to było przygotowanie do konkretnej działalności, czyli wypełniania obowiązków obywatela. Wypełniania obowiązków obywatela w każdej dziedzinie, w jakiej po prostu działał. To było do tej praktyki, czyli do tego patriotyzmu racjonalnego. I dopiero ostatni moment to było to, żeby poznać swoje obowiązki względem państwa. I to, na co kładziono nacisk tu w okresie Komisji Edukacji, to było nie to, że trzeba rezygnować z swoich indywidualnych, prawda, dążeń, celów. Nie. Trzeba je było realizować. Bo w realizacji indywidualnych celów było powszechne szczęście i pomyślność narodu. Tylko że problem był jeden. Trzeba było umiejętnie dostosować te cele do istniejących warunków i do interesu właśnie ojczyzny. W związku z tym wydaje mi się, że ten patriotyzm to są dwa te elementy składowe. A to, co właśnie zaproponowała komisja, bez jakichś szumnych takich haseł patriotycznych, jakichś wezwań i tak dalej, było zgodne z ówczesną filozofią wieku oświecenia, z tym racjonalizmem i było oparte na ówczesnej wiedzy o społeczeństwie i człowieku. I drugi bardzo ważny element, skąd ten ideał wyrósł. On wyszedł z analizy niedoborów tego społeczeństwa szlacheckiego i z aktualnych potrzeb. Więc wydaje mi się, że ten patriotyzm nie jest tak przekierunkowany albo ukierunkowany tylko na te właśnie duchowe wartości, ale te duchowe wartości stanowią podbudowę tego racjonalnego patriotyzmu, czyli przygotowania do konkretnego działania, do tego utylitaryzmu właśnie w wieku XVIII, który był tak ważny w tej epoce stanisławowskiej i okresu schyłku Rzeczypospolitej. Takie jest moje zdanie na ten temat.
Czyli ten kształt polskiego patriotyzmu, który ma ten przechył w stronę emocjonalności, na pewno nie jest spuścizną komisji, która nadała mu mocno przecież podbudowę racjonalną. Dokładnie. A dopiero ta emocjonalność to jest nasze albo postrzeganie patriotyzmu, jako Polacy może chcemy patriotyzm w ten sposób postrzegać, albo późniejsze wydarzenia po prostu narzuciły taki kształt polskiemu patriotyzmowi.
Oczywiście łatwiej jest kierować się tylko sercem niż działać, prawda? I to być może dzisiaj się tak przejawia w tym.
Kontynuując jeszcze wątek rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, połączymy teraz go z tematyką naszego projektu i chciałbym teraz panów profesorów zapytać o wpływ dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej na polską myśl pedagogiczną i praktykę szkolną i w okresie autonomii galicyjskiej, i w okresie II Rzeczypospolitej. Szczególnie oczywiście chodzi nam o te aspekty związane z odradzaniem się wychowania odwołującego się do patriotyzmu i do wartości narodowych. Zacznijmy może od Galicji, czyli chronologicznie. Panie profesorze.
W okresie Galicji ten proces dochodzenia gdyby do kwestii patriotyzmu, tożsamości, wychowania narodowego następował stopniowo. Moglibyśmy tutaj wydzielić jak gdyby dwa okresy w tym aspekcie, czyli okres przedautonomiczny i okres autonomii. Okres przedautonomiczny był takim okresem, kiedy te działania ukierunkowane na patriotyzm, na polskość dopiero jak gdyby raczkowały. Były rzadko podejmowane i w zasadzie utrudniane przez władze zaborcze, które nie pozwalały na to, ażeby takie idee narodowe, patriotyczne, idee polskości w ogóle zakorzeniły się w społeczeństwie polskim, a zwłaszcza wśród młodzieży. Więc tu mamy ten okres taki pierwszy, takiej mocnej cenzury, takich mocnych ograniczeń ze strony władz zaborczych, władz austriackich. Okres autonomiczny od momentu powstania Rady Szkolnej Krajowej, no i późniejsze okresy, aktualna sytuacja polityczna w Austro-Węgrzech, sytuacja Galicji polityczna również, to były takie czynniki, które jak gdyby pozwoliły na większą swobodę oddziaływań w zakresie szkoły, w zakresie tego wychowania narodowo-patriotycznego. I tutaj w tym okresie częściej niż wcześniej pojawiają się te różne oddziaływania. Przy czym należy pamiętać, że były to takie działania dość spontaniczne, nieraz oddolne, indywidualne. Nie możemy tutaj mówić o jakimś takim instytucjonalnym podejściu do kwestii budzenia uczuć patriotycznych, narodowych, nawiązywania właśnie do historii Polski i tak dalej. Te działania podejmowali głównie nauczyciele indywidualnie. Jak gdyby z poczucia potrzeby, z takich właśnie indywidualnych pobudek i tak dalej. Więc ten okres galicyjski nie jest takim okresem jeszcze pełnego rozwoju myśli narodowej i patriotycznej. Nie jest on właśnie jakoś inspirowany odgórnie ze strony jakichś instytucji nadrzędnych, krajowych, tylko bardziej można byłoby nadać mu taki właśnie charakter oddolny, spontaniczny, indywidualny, zróżnicowany przez to ze względu na różne uwarunkowania lokalne, również i personalne i tak dalej.
Tutaj gwoli jeszcze uzupełnienia, bo chodziło nam tutaj o to dziedzictwo komisji, prawda, i jak ona w Galicji była postrzegana. Oczywiście Komisja Edukacji Narodowej była inspiracją w ogóle do reform oświatowych, tak jak wspomniałem na początku, poczynając od Księstwa Warszawskiego przez Królestwo Polskie, no i oczywiście w Galicji. Komisja była wspominana bardzo często, że tak powiem wspominana, to znaczy odwoływano się do niej i szczycono się tym. Stanisław Prusz-Szczepanowski, pisząc właśnie tam o wzorach dla rozwiązań oświatowych w Galicji, pisał, że to, co dokonała komisja, jest naprawdę mistrzostwem, jest prawdziwym majstersztykiem. Natomiast to, co dokonały inne narody, on to nazwał wprost partactwem. Tylko że problem był jeden. Stanisław Sobieski, który równie wychwalał komisję, zdawał sobie doskonale sprawę, pisał o tym, że realizacja założeń komisji w warunkach właśnie galicyjskich nie jest możliwa do końca. I co podkreślano, tak jak pan profesor mówi, nie było tutaj warunków do wprowadzenia tych osiągnięć komisji. Więc czym się zachwycano? Przede wszystkim prawodawstwem komisji. Zachwycano się prawodawstwem komisji, podkreślając, że to prawodawstwo wynikło z potrzeb, wynikło z ducha narodu. I tego myśmy się powinni trzymać właśnie w tych warunkach, powiedzmy sobie, no tych trudnych warunkach pozornej, prawda, autonomii, ja to tak nazywam, w tych warunkach niby tego liberalizmu. Odwołujmy się w takim razie do prawodawstwa, bo inne rzeczy są bardzo trudne do realizacji.
Ja tu jeszcze chciałem dopowiedzieć i uzupełnić, bo właśnie zwróćmy uwagę na to, że ziemie Galicji nie były objęte bezpośrednim działaniem Komisji Edukacji Narodowej, bo tak jak już tu wcześniej w tych naszych wypowiedziach pojawił się ten wątek zaboru austriackiego i Galicja staje się częścią Austrii. Czyli 72 rok zabór, 73 dopiero komisja, a w 74 roku mamy ustawę oświatową austriacką o szkolnictwie elementarnym, właśnie o szkołach ludowych, która objęła Galicję. Czyli można powiedzieć, mamy bardzo krótki, trzy ważne wydarzenia. Rozbiór Polski, w następnym roku powstanie komisji, a w następnym roku ustawa ogólnoaustriacka organizująca szkolnictwo elementarne, ludowe, czyli można powiedzieć też w dużej części parafialne, właśnie na terenie zaboru austriackiego. Więc nie ma takiej ciągłości logicznej bezpośredniej między Galicją a Komisją Edukacji Narodowej. Można powiedzieć, że to, co Galicja przejęła, ludzie Galicji przejęli z komisji, to jest jak gdyby ponadto, czyli przez granicę jak gdyby, czyli przejmujemy dorobek, przejmujemy treści, poglądy, ideologię z obcego państwa. Bo przecież w tym czasie mamy Rzeczpospolitą w tych granicach, co prawda już ograniczony zaborami, ale jest państwo, a tu Galicja jest już częścią Austrii. Więc jak gdyby inny kraj, inna ideologia, inna pedagogika, inna organizacja szkolnictwa i tak dalej. Więc tu też trzeba sobie zdać sprawę, że Galicja nie czerpała bezpośrednio z dorobku, tylko jak gdyby można powiedzieć tak przez granicę, przez kordon właśnie te treści docierały.
Właśnie podejście do tej komisji jest bardzo wyraźne i widać to w przypadku jubileuszu stulecia powołania komisji. Dzisiaj myśmy obchodzili 250. rocznicę, prawda? Wystawnie, hucznie w niektórych, u nas na uniwersytecie, zmiana nazwy uniwersytetu, już Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej i tak dalej. Wtedy nie było to takim rozmachem. Może w Krakowie nieco większy był rozmach, ale we Lwowie przeszło to jakoś tak, no po prostu bardzo spokojnie, symbolicznie. To jest znak tego, że jednak ta komisja nie była tak dokładnie przyjęta, no bo taka była rzeczywistość.
No właśnie, żeby dopowiedzieć to do tego, co pan profesor powiedział i zauważył. Właśnie w przypadku szkolnictwa ludowego, które badałem w tych moich badaniach, wyszło mi, że w ogóle w żadnej szkole ludowej ani w żadnej jakiejś tam takiej społeczności, ta rocznica była niezauważona.
Dokładnie.
Była setna rocznica Konstytucji 3 maja, bardzo bliska można powiedzieć. Była rocznica bitwy pod Wiedniem, pod Grunwaldem. Rocznica Komisji Edukacji w ogóle się nie pojawiła. W przeciwieństwie do tego, co było później w dwudziestoleciu międzywojennym, bo tam dwudziestolecie międzywojenne bardzo mocno ten wątek akcentowało. Dziękuję.
Tutaj pan profesor już wywołał właśnie dwudziestolecie międzywojenne, więc przejdźmy do takiej refleksji o dziedzictwie komisji, przede wszystkim w pragmatyce szkolnej, oświaty powszechnej w okresie II Rzeczypospolitej.
To, o czym panowie profesorowie wspomnieli, jest bardzo istotne, bo mamy nową rzeczywistość, mamy niepodległą Polskę, inne warunki prawne, polityczne i w ogóle społeczne i nagle to, co było przedtem pewnym oczekiwaniem emocjonalnym, czyli próbą spełnienia pewnych marzeń, można powiedzieć, można było już realizować. To już nie było oddolne, tylko było odgórnie jak gdyby sprecyzowane w poszczególnych programach wychowawczych. Wiemy, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieliśmy program wychowania narodowego, obywatelskiego. To się jeszcze dzieliło i zmieniało. Natomiast generalnie trzeba powiedzieć tak, że tradycja Komisji Edukacji Narodowej jest bardzo widoczna. I trzy elementy, o których pan profesor wspominał, patriotyzm, poczucie obywatelstwa i obowiązku wobec państwa, to się w sumie bardzo ładnie zmieniało i komponowało w zależności od tego, jaki program wychowania był realizowany, czy narodowy, czy też obywatelski. I to jest widoczne w szkołach. Szkoły organizowały bardzo dużo różnych imprez, różnych uroczystości, zarówno o wymiarze państwowym, powiedzmy szkolnym, czy lokalnym. I tam właśnie było widać to, o czym panowie profesorowie mówili. Już może emocje na początku, ale potem się pojawił pewien pragmatyzm. Najpierw budowania narodu, a potem budowania już państwowości polskiej w oparciu między innymi o ideały Komisji Edukacji Narodowej.
No trzeba powiedzieć, że tutaj zaangażowane były szkoły, przede wszystkim te, które nosiły imię Komisji Edukacji Narodowej. One powoli przejmowały tą nazwę po 1918 roku i coraz bardziej do 1939. Poza tym widzimy tutaj angażowanie się mocne Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1923 roku w związku ze 150. rocznicą ministerstwo wydało zalecenia, aby odpowiednio przygotować tego typu uroczystości, czy poranki, czy wieczornice, czy głównie akademie. I należało to robić w salach przygotowanych odświętnie. Po co? Aby młodzież widziała, czym różni się dzień świąteczny od dnia powszechnego. Następnie okolicznościowe przemówienia, deklamacje wierszy okolicznościowe, jak również i pieśni religijno-patriotycznych. I tu zaczynano Boże coś Polskie czy przez rotę, ale bywało, że na początku przez Boga Rodzice. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze Polska nie umarła, to później. Dopiero po 1927 roku, kiedy to 26 lutego uchwalił Sejm, że to będzie to hymn narodowy na wszystkie czasy. To dotyczyło klas starszych. Natomiast, żeby objąć niższe klasy podobną problematyką, tu zalecano, aby przeprowadzano w tych oddziałach niższych odpowiednie pogadanki, najlepiej z wyświetlaniem pewnych obrazów. Dobrze jest pokazana taka uroczystość. Dla przykładu, choćby 10 października 1923 roku, gdzie przygotowując się do uroczystości, kierownictwo szkoły, nauczyciele starali się pokazać, jak ważny był to moment i cytuję, w dziejach narodu polskiego, w którym nasi ojcowie położyli kamień węgielny, było utworzenie w Europie i tę chlubę Polsce przynoszącego Ministerstwa Oświaty pod nazwą Komisji Edukacji Narodowej. I zaczęto tutaj od nabożeństwa, potem było w szkole chór, odśpiewano Boże coś Polskę, przemówienie na temat szkolnictwa, czyli dzieje szkolnictwa w Polsce i reformy Konarskiego. Iken, następnie chór odśpiewał Piękna Nasza Polska Cała. Ksiądz Antoni Sobczyński opowiedział o znaczeniu komisji, jej działalności dla narodu polskiego. A potem oczywiście wierszami i odśpiewaniem roty to zakończono. Po co to robiono? To miało tworzyć odświęty nastrój w salach wśród uczniów odpowiednio ubranych, aby kształtować świadomość narodową i kręgosłup moralny młodego pokolenia. Uroczystość miały pozyskać przychylne stanowisko w tym okresie czasu rodziców, jak również ich świadomości lokalnych. Ponieważ wiadomą sprawą było, że na początku chłop na wsi, przede wszystkim rolnik, myślał w ten sposób, że jak wolność przyszła, to wolność od szkoły. I dlatego też na ważne uroczystości państwowe nie chciano wysyłać dzieci, bo on się wtedy nic nie nauczy, jak twierdzono. I była to strata czasu, a to są święta pańskie. Niemniej jednak z czasem powoli zaczęto wysyłać przynajmniej delegatów z rodziny i choćby jednego, jeżeli kilka dzieci chodziło do szkoły, a w zasadzie po 1026 już coraz bardziej ludność garnęła się do tych uroczystości, co świadczą zapisy w kronikach i to było traktowane jako bardzo ważną rozrywkę intelektualną i kulturalną w tym okresie czasu. Dlatego też to pozwalało wcielać pewne hasła pedagogiczne i osiągnięcia KEN nie tylko po prostu dla uczniów, ale również dla tych społeczności lokalnych. Rangę tych uroczystości starano się podnosić, za czym były władze, przez zapraszanie przedstawicieli kuratorium, władz kościelnych, władz powiatowych czy władz gminnych.
Została wywołana postać księdza Stanisława Konarskiego, a ponieważ bieżący rok w agendzie rocznic przywołuje nam jeszcze jego postać z racji 250. rocznicy jego śmierci, to zapytam właśnie, czy w tej pragmatyce szkolnej, oświaty powszechnej II Rzeczypospolitej jego postać też była pamiętana i upamiętniana?
Tak, bardzo była upamiętniona jego i o dwa pokolenia młodszego Stanisława Stasica. To są postacie nierozłączne na dobrą sprawę. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Przede wszystkim najczęściej starano się obchodzić 150. rocznicę KEN ze 150. rocznicą śmierci Stanisława Konarskiego. Tak wynika ze kronik szkolnych, prawda, w ośrodku szkolnym krakowskim, czyli w województwie krakowskim, kieleckim, no i powiatach innych ościennych, przynajmniej kilkunastu powiatów, co wyraźnie to widać. Zresztą uważano Konarskiego za duchowego twórcę Komisji Edukacji Narodowej. Dlatego też tutaj ministerstwo wyraźnie włączyło się w te obchody, zalecając, aby to było odświętne i młodzież ubrana i sale przygotowane z portretami Konarskiego i oczywiście zaczynano od Boże coś Polskę. Następnie był wykład o życiu i działalności Konarskiego, następnie część artystyczna z okolicznościowymi pieśniami, wierszami i wszystko kończyła najczęściej rota. Bardzo szumnie obchodzono w szkołach noszących imię Konarskiego, zarówno na terenie województwa krakowskiego, jak i kieleckiego. Przykładem może być na przykład Tarnów, gdzie 27 października 1923 roku zaczęto od nabożeństwa, następnie była akademia z interesującymi wystąpieniami o treści dotyczącej tożsamości narodowej, jej budowy, rozbudowy przez inspektora lubowieckiego czy księdza lubelskiego. Następnie na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, kościelnych oraz delegacje z innych szkół powszechnych Tarnowa, co podnosiło wyraźnie rangę tej uroczystości. Dlaczego to tak podnosiło? Po to, bo miała zrealizować i utrwalić szereg ważnych celów wychowawczych, moralnych, jak również i obywatelskich. I tutaj również dlaczego Stasic? Ponieważ Stasic miał duże znaczenie w Małopolsce, w krakowskim, ale również i w Kielcach. Ponieważ Stasic był tak, współtwórcą Komisji Edukacji Narodowej, był przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Nauk, popierał rozwój gospodarczy Zagłębia Staropolskiego, interesował się bogactwem naturalnym Karpat, co on opisał w swojej pracy o ziemiorództwie Karpat. Więc to nietuzinkowa postać i bardzo ważna. I dlatego podkreślałem te dwie postacie, zwłaszcza, że 3 lata później, po 23, będzie 100. rocznica śmierci Staszica. W związku z czym to tutaj w dużym stopniu się łączyło. Poza tym, co uwzględniano? W kanonie Staszica, które preferował, znalazły się w programach wychowawczych obecnych szkół powszechnych takie idee jak dobra, piękna, prawdy, sprawiedliwości, wychowania moralnego w oparciu o religię. Ale dobrze pojmowane wychowanie religijne, co wyraźnie zaznaczał, i rozwój fizyczny.
Wróćmy jeszcze do wątków galicyjskich. W czerwcu 1867 roku powstała Rada Szkolna Krajowa, a w polskim szkolnictwie w Galicji zaczął się stopniowy proces uniezależniania się od władzy centralnej w Wiedniu. Jakie są panów profesorów zdaniem najważniejsze zasługi Rady Szkolnej Krajowej dla rozwoju polskiego szkolnictwa elementarnego w okresie autonomicznym?
Tak, można to podzielić jak gdyby na pozytywne efekty działania lub też te, które nie udało się do końca z jakichś tam po prostu przyczyn, powiedzmy sobie, obiektywnych. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę pozytywne efekty działań Rady Szkolnej Krajowej, to należy do nich zaliczyć wzrost liczby szkół, to jest widoczne, zmniejszenie się liczby szkół nieczynnych i tak zwanych gmin bezszkolnych, doskonalenie procesu zarządzania oświatą, począwszy od terenowych organów RSK, aż skończywszy na kierownikach szkół włącznie, wzrost liczby nauczycieli, doprowadzenie do budowy ich świadomości zawodowej, to jest tak pragmatyka nauczycielska, niezależnie od pewnych również założeń ideowych, jeżeli mówimy o pedagogice narodowej i patriotyzmie, podniesienie poziomu kwalifikacji nauczycieli, organizowanie różnych form ich doskonalenia, popieranie rozwoju czasopism pedagogicznych, tutaj pojawiło się bardzo wiele nowych czasopism, rozwój i wspieranie postępowego ruchu związkowego, wzrost liczby uczniów i wskaźnika realizacji obowiązku szkolnego, to jest bardzo istotne, coś co potem ma wpływ również na drugą RP, szczególnie w pierwszych 4 latach funkcjonowania w ogóle szkolnictwa w drugiej RP. I na swój sposób, tutaj mamy różne publikacje, różne pojmujące ten problem, ale można stwierdzić takie założenie, że jednak mimo wszystko zmniejszył się poziom analfabetyzmu w Galicji. Rozpoczęcie procesu modernizacji programów i podręczników szkolnych, no, mamy tutaj na uwadze przede wszystkim język polski, ale też historia i elementy innych programów. Inspirowanie działań wychowawczych szkół i tym samym budowanie pewnej kulturotwórczej roli szkoły w środowisku. Rozwój ruchu charytatywnego, pomoc uczniom biednym z rodzin biednych, wzbogacenie bazy dydaktycznej i materialnej szkół i stworzenie systemu nadzoru. Natomiast nie do końca udało się Radzie, mimo pewnej poprawy, zakończyć proces polepszenia bazy materialnej, poprawić byt materialny nauczycieli i prestiż tego zawodu, rozstrzygnąć pewne sprawy organizacyjne, wygasić pewne historyczne niechęci, spory narodowościowe oraz religijne. Pamiętajcie Państwo, że tutaj mamy różne wyznania religijne, prawosławie, katolicyzm, mamy różne narodowości, które Galicję i teren obszaru polskiego zamieszkiwały. Nie do końca udało się pozyskać władze lokalne, samorządowe do inicjatyw oświatowych, a także zmienić wśród części rodziców świadomość co do potrzeby kształcenia dzieci i roli szkoły w lokalnym środowisku, co będzie jeszcze widoczne również na początkach istnienia drugiej RP, kiedy no, dzieci będą z trudem, przynajmniej część rodziców z trudem będzie posyłała dzieci do szkoły. No i pozyskać do swoich idei część pracowników nadzoru pedagogicznego. Musimy pamiętać, że u części pracowników znaczny był lojalizm, powiedzmy, zaborczy, tutaj gdyby współpraca z zaborcą austriackim.
Rada Szkolna Krajowa to jest czynnik centralny, to jest czynnik odgórny. Zejdźmy troszkę na dół, do szkół. I w pragmatyce szkolnej, szkół ludowych w Galicji doby autonomicznej wykształcił się szereg form wychowawczych ukierunkowanych właśnie na kształtowanie wychowankach uczuć narodowych, patriotycznych. Które z tych form można uznać za takie kluczowe, panie profesorze?
Można by powiedzieć o takich kilku najciekawszych, najwartościowszych formach kształtowania uczuć patriotycznych i narodowych. O jednej z takich form już mówiliśmy, mój przedmówca wspominał w odniesieniu do dwudziestolecia międzywojennego. Chodzi mi mianowicie o uroczystości. Uroczystości szkolne, uroczystości lokalne o charakterze polityczno-patriotycznym, narodowym. Zwłaszcza okres schyłku XIX-XX wieku był okresem, kiedy te inicjatywy w tym zakresie organizowania uroczystości narodowych, patriotycznych, polskich uroczystości staje się takim okresem bardzo ważnym dla kształtowania się tożsamości narodowej społeczeństwa Galicji i również budzenia uczuć patriotycznych i narodowych wśród uczniów szkół ludowych. Sprzyjały budzeniu tych uczuć różne okoliczności, okazje. Rocznica, o której tutaj już wspominałem wcześniej, Konstytucji 3 maja, bitwy pod Wiedniem, bitwy pod Racławicami, bitwy pod Grunwaldem, do tego dochodziły później jeszcze rocznice powstań listopadowego, styczniowego, dochodziły jeszcze rocznice związane z postaciami wybitnych Polaków z historii Polski, czy były to postacie wybitnych wodzów, wybitnych władców, czy pisarzy i tak dalej, więc szukano jak gdyby okazji, czy tworzono okazję do tego, ażeby zamanifestować polskość, żeby pokazać właśnie odrębność narodową w stosunku do pozostałych narodów monarchii austro-węgierskiej. I tutaj w te działania bardzo mocno angażowano młodzież szkół ludowych. I możemy powiedzieć, że ten proces zaznaczył się i w miastach, i na wsiach. Oczywiście w miastach ze względu na specyfikę miast te imprezy, uroczystości zazwyczaj miały większy wymiar, większą taką pompę, ale również i na wsiach lokalne społeczności, przynajmniej w przypadku niektórych uroczystości, świąt, rocznic, te wydarzenia świętowano i akcentowano. Więc tutaj wspomnę więc, że właśnie te uroczystości patriotyczno-narodowe były bardzo ciekawym, taką formą budzenia patriotyzmu, ale też taką ciekawą formą były wycieczki szkolne. Pojawiają nam się one od schyłku XIX wieku. Co prawda najpierw Rada Szkolna Krajowa tutaj wydała odpowiednie dyspozycje w tym zakresie w odniesieniu do szkolnictwa średniego, ale również zachęcała dyrekcję szkół, nauczycieli szkół ludowych, ażeby w miarę możliwości finansowych i innych uwarunkowań również wysyłać młodzieży na wycieczki. Te wycieczki organizowano po to, ażeby odwiedzić jakieś ważne miejsca historyczne, miasta, żeby pokazać, właśnie nawiązać do historii Polski. No, w przypadku Galicji często wyprawiano się do Krakowa, wyprawiano się do Lwowa, ale również, co ciekawe, zwiedzano również jakieś obiekty historyczne, mniej ważne, można powiedzieć. Więc to też służyło pokazywaniu tej historii Polski. Tutaj właśnie zwracano uwagę na ten aspekt historii Polski, na dorobek, na dziedzictwo, na osiągnięcia, na tradycje i nawiązywano do ważnych wydarzeń z historii Polski. Więc wszystkie te bezpośrednie i pośrednie czynniki miały właśnie budzić patriotyzm, miały budzić poczucie właśnie związków z Polską i z narodem polskim. Więc tutaj te dwie formy, ale jeszcze może jedną taką ciekawą formę wymienię, teatr uczniowski. Teatr, czyli organizowanie przez nauczycieli występów uczniowskich dla potrzeb szkoły, ale również dla lokalnej społeczności. I wystawiano różne sztuki właśnie w języku polskim, autorstwa różnych polskich autorów, czy były to jakieś całe utwory, czy fragmenty utworów, ale w każdym razie pojawiają się tam właśnie ważne nieraz sylwetki z historii Polski, pojawiają się właśnie takie wątki historyczne, sięga się właśnie do autorów klasyków, można powiedzieć, klasyków literatury polskiej, zwłaszcza do Mickiewicza. Więc tutaj ten teatr uczniowski, te występy, to właśnie włączanie jak gdyby młodzieży szkolnej w tę taką aktywność na niwie właśnie popularyzacji dorobku kultury polskiej też były bardzo ważnym elementem w konsekwencji prowadzącym do budzenia tych właśnie uczuć patriotyczno-narodowych.
Pozostając przy formach wychowania, przejdźmy do II Rzeczypospolitej i poprzez jakie formy wychowawcze najpełniej realizowane było wychowanie patriotyczno-obywatelskie w szkolnictwie powszechnym w okresie międzywojennym?
Podobnie jak pan profesor wspomniał o Galicji, podobnie rzecz miała się w II RP, tym bardziej, że Galicja wniosła bardzo duży wkład w tego typu proces wychowania, który się będzie odbywał już potem na ziemiach niepodległej Polski. A więc uroczystości, które odbywały się w szkołach, często o charakterze państwowym, powiedzmy szkolnym, lokalnym czy kościelnym. Natomiast formy były też podobne. Przede wszystkim różnego rodzaju uroczystości. Tutaj to pan profesor wymieniał już odnośnie wydarzeń historycznych, postaci też związanych z historią. Powstało bardzo wiele organizacji, specyficznych organizacji, które zajmują się problemem wychowania ważnym w danym momencie rozwoju tego procesu w II RP, w zależności od tego, czy to był program wychowania narodowego, czy obywatelskiego, obywatelsko-państwowego, ale też pojawiły się jak gdyby nowe formy, koła zainteresowań, powiedzmy sobie świetlice, biblioteki, wycieczki, o których tutaj też wspominał pan profesor, czyli jak gdyby nowe formy działalności nauczycieli, które wyrosły z potrzeb założeń danego programu wychowawczego, bo co innego wymagano w okresie wychowania narodowego, kiedy budowano model, powiedzmy, Polaka jako członka narodu, społeczność polską jako naród, a już całkiem inne były wymagania, kiedy mieliśmy proces wychowania państwowego czy obywatelskiego, gdzie chodziło o dobrego obywatela, czy też człowieka wykonującego swoje zadania z uczciwym obowiązkiem sprawiedliwym wobec własnego narodu i państwa.
No, Galicja stanowiła taki dobry grunt, dodając do wystąpienia profesora Juszki, ponieważ no tutaj w okresie autonomii można było obchodzić wszystkie święta państwowe, narodowe, przemycać te treści. Tu przyjeżdżali z innych zaborów ludzie świętować te święta. Tutaj można było mówić w języku polskim w urzędach, na kolei, w bankach, w sądach, w szkole, co oczywiście było niezmiernie ważne. I tu dla potrzeb już II Rzeczypospolitej wykształcił się pewien zastęp działaczy samorządowych, nauczycieli, którzy mogli od razu przedstawić się nauczani w języku polskim, jak również i ludzi o zasadach ukształtowanych parlamentaryzmu.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze pozostali na chwilkę przy II Rzeczpospolitej i podjęli taką próbę wyodrębnienia kanonu wartości narodowych i patriotycznych i obywatelskich realizowanych w procesie wychowawczym w szkołach powszechnych w II Rzeczpospolitej. Jakie to wartości właśnie były, jakie tworzyły ten kanon, uwzględniając troszkę przy tym te różnice wynikające z tych ideologii wychowawczych, które w polskiej oświacie w okresie międzywojennym dominowały?
Jeżeli chodzi o kanony, to należy to przedstawić, tylko że dobrze byłoby później jeszcze uwzględnić w oparciu o te najważniejsze formy tych uroczystości, które preferowały, mianowicie uroczystości wszelkie państwowe, szkolne, religijne, lokalne oraz organizacje młodzieżowe. Bo przez to można było najbardziej wpływać wychowawczo i kształtować te młode pokolenia. Natomiast jeżeli chodzi o te same kanony, to należy uwzględnić to przez modele wychowawcze, bo każdy model preferował swoje treści, swoją hierarchię wartości, swoje postacie bohaterów, swoje wydarzenia, które odpowiadały jego ideologii. I tak w latach 1918-26 występowało wychowanie narodowe, które sięga swoimi genezą nawet Karola Liberta i o miłości ojczyzny jego pracy. Potem przechodzi pewną ewolucję, ale nie było ono z góry narzucane, nie było obowiązujące. Preferowały go ugrupowania prawicowe, jak narodowa demokracja czy chrześcijańska demokracja. Natomiast w tym okresie czasu to nauczyciel polski, ze względu na to, że nie był egzekwowany przez władzę, wybierał pewne segmenty, które należało wdrażać. Wydaje się, że na ten moment ono było ważne, bo naród dopiero co odzyskał niepodległość, należało wrócić do tej tożsamości, do elementów patriotyzmu. No w wielu miejscach na Podhalu oni nie wiedzieli, kim są, jak pisze dyrektorka szkoły. Oprócz człowieka trzeba było zrobić Polaka i tak dalej. W związku z czym w narodowym preferowano dobro, prawdę, religijność, szlachetność uczuć, solidarność, wytrwałość, dokładność, upór w dążeniu do nakreślonych celów, przezwyciężanie trudności, samodzielność w pracy i nakrzewienie postaw patriotycznych, podnoszenie świadomości i budowanie trwałej tożsamości narodowej, jak powiem, która była trochę zaniedbana. No tutaj oczywiście później, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, Balicki proponuje ideał rycerza, żołnierza, bohatera w oparciu o kanony zasad szlacheckich, ale później Zarzecki po odzyskaniu niepodległości zmienia formę myślenia i mówi, że pracownika obywatela, kreatora kultury narodowej, bo uważa, że oprzemy na wartościach tradycyjnych, a młodzież te tradycje ma w tym okresie czasu pogłębiać. Natomiast Grabski w 1925 zmienia jeszcze bardziej. Mówi, nie historia, nie literatura, to nie jest do końca dobre wychowawczo. Mamy kształcić w miejsce konsumenta dóbr, producenta dóbr. Wiadomą sprawą było, że po 1926 roku zaczęła się zmieniać ideologia, ponieważ w tym okresie czasu sanacja ma swoje modele wychowawcze. Dlatego po 1926 roku mamy do czynienia z wychowaniem państwowo-obywatelskim, przy czym w 1935 po śmierci Piłsudskiego następuje dekompozycja obozu sanacyjnego i wówczas nowy minister Alojzy Wacław Piętosławski preferuje inny model. Mianowicie jest to wychowanie obywatelsko-państwowe, narodowe. Dlaczego narodowe? Dlatego, że Piłsudczycy wyeliminowali kwestie narodowe, kwestie walorów moralno-patriotycznych, a do tego wraca Świętosławski, mówiąc, że nie wyobraża sobie wychowania państwowego bez podstaw wychowania narodowego czy walorów moralno-religijnych w tym okresie czasu. I dlatego też później zajmuje się tym Skwarczyński, a następnie Sławomir Czerwiński, jak również i Kazimierz Pieracki. Na początku Czerwiński krytykuje ideał romantyczny bojownika, ideał pozytywistyczny pracownika, łącząc jako bojownik-pracownik, ale już w 1931 całkowicie odchodzi i na Sejmie wyraźnie mówi o wychowaniu państwowo-obywatelskim. Tutaj, jeżeli chodzi o kanony, to była karność, przede wszystkim moralność, poczucie obywatelstwa, służba dla państwa, szacunek dla państwa, jego urzędów, uległość wobec władzy, walka z opozycyjnymi ugrupowaniami politycznymi, kult Piłsudskiego, czynu legionowego, budowanie autorytetu szkoły wśród rodziców i lokalnych społeczności, szacunek dla pracy, chociaż no bez elementu wątku klasowego, oraz umiłowanie i przywiązanie do regionu. To jest coś nowego. A takim gorącym orędownikiem był nie kto inny jak Kazimierz Patkowski z Sandomierza, który potem również i pracował w ministerstwie i wiele w tej kwestii regionalizmu wnosił. Poza tymi kanonami warto popatrzeć, jak niektóre organizacje, na przykład samorządy, miały na początku wiele haseł wychowania narodowego, jak patriotyzm, odpowiedzialność, dbałość o higienę osobistą, solidarność, eliminowanie egoizmu, dążenie do zrozumienia stylu życia narodu polskiego. A następnie jak się zmienia znowu wychowanie, to samorządy mają elementy wychowania państwowego. Samorządność, współżycie i praca w gromadzie, wytrwałość i godna rywalizacja w osiąganiu założonych celów, wzajemna pomoc, rzetelność wypełniania dyżurów klasowych szkolnych, rozbudzenie poczucia karności społecznej i organizacyjnej, świadome kształtowanie cnót obywatelskich. I bardzo ciekawie z kolei w PCK, Polskim Czerwonym Krzyżu, w szkole w Nawojowej Wsi koło Chrzanowa, ponieważ tam była mocna działalność, prężna, ta młodzież potrafiła mimo wielkiego kryzysu przekonać wielu mieszkańców nie tylko swojej miejscowości, innych do tego, co działali. I jej gazetka Miłuj bliźniego, bądź słońcem dla innych. I tu jest taki ciekawy cytat tej gazetce, którą propagowano. Chcemy być dobrymi obywatelami państwa, o ojczyźnie nie darmo mówić. Będziemy, lecz będziemy dla niej pracować, a gdy przyjdzie potrzeba, będziemy jej bronić. Wyraźny akcent w tym czasie wychowania już tego obywatelsko-państwowego, narodowego.
Jeszcze na chwileczkę wrócimy do Galicji i przyjrzymy się galicyjskiej myśli pedagogicznej w zakresie wychowania narodowego i patriotyczno-obywatelskiego. Czy ona była ważna, czy znacząca z takiej perspektywy ogólnej?
No więc generalnie problem tej galicyjskiej myśli pedagogicznej, dlatego że czy to była galicyjska myśl pedagogiczna, czy generalnie była to myśl pedagogiczna dotycząca Galicji. To złożoność tego problemu polega na tym, że wielki wkład w tą myśl wniosły osoby, wnieśli myśliciele, wnieśli publicyści, którzy powiedzmy napłynęli do Galicji. Więc można mówić, że będziemy się obracać w sferze tych poglądów, które dotyczyły generalnie wychowania i nauczania w Galicji. Bo można tutaj wyróżnić jak gdyby pewne nurty, ten tradycyjny nurt konserwatywny, związany z obozem konserwatywnym, gdzie takimi czołowymi właśnie myślicielami albo pedagogami był Stanisław Zerański, czy Bronisław Trzaskowski, czy Stanisław Sobieski, czy nawet Kazimierz Twardowski. I będzie ten klasyczny nurt tej myśli narodowej. Tej myśli narodowej, no oczywiście sami klasycy, prawda, czyli Zygmunt Miłkowski, Stanisław Prusz-Szczepanowski, Zygmunt Balicki i do tego później dojdzie, powiedziałbym to bardziej radykalna myśl, której wyrazicielką może być Helena Radlińska, czy Iza Możdżeńska, czy Stefania Sępołowska. Ale generalnie chodzi nam tutaj o wartość tej myśli w wydaniu jej powiedzmy narodowym i patriotycznym. Może sam patriotyczny, bo to jest Bardzo ciekawe tutaj zagadnienie. Otóż wiadoma sprawa, że po upadku powstania właśnie styczniowego rozpoczyna się okres pozytywistyczny, prawda? Polscy pozytywiści zdecydowanie występują przeciwko jakimkolwiek próbom podejmowania walki narodowo-wyzwoleńczej jako mało skutecznej, a nawet szkodliwej z punktu widzenia narodu. W Galicji to zbiega się właśnie z tą polityką konserwatywną. Te koła konserwatywne, chcąc zachować lojalizm w stosunku do dworu, w stosunku do cesarstwa, musiały się wyzbyć tego patriotyzmu, który dotychczas był charakterystyczny w naszym społeczeństwie, czyli tego patriotyzmu konspiracyjnego. I w Galicji widać to bardzo wyraźnie. Oczywiście myślimy ciągle o tym nurcie tej pedagogiki konserwatywnej, tej myśli konserwatywnej. Słowo patriotyzm w ogóle znika. Słowo patriotyzm w ogóle znika z publicystyki właśnie tego kręgu. Dlaczego? Dlatego, że ono było bardzo niebezpieczne. Używanie słowa patriotyzm w społeczeństwie, które co niedawno było zaangażowane w walkę narodowo-wyzwoleńczą, mogło spowodować pewnego rodzaju skojarzenia, bądź też, no powiedzmy, niezdrowe z punktu widzenia kół konserwatywnych myśli, dociekania i tak dalej. Dlatego unika się tego słowa. I teraz powstaje bardzo ciekawy patriotyzm, właśnie galicyjski, bo tak się go określa, zupełnie inny niż za kordonem, który bardzo trafnie scharakteryzował Kazimierz Twardowski. Mianowicie Kazimierz Twardowski pisał, tutaj sparafrazuję, że gdzie poczucie solidarności narodowej objawia się tylko w uczuciu, to tam nie ma patriotyzmu. I on to nazwał bardzo ciekawie patriotnictwem. On to nazywał patriotnictwem i mówi, że patriotnik to jest taka osoba, która wspaniale, z przejęciem, z uczuciem potrafi rozmawiać o narodzie, o Polsce, o przeszłości, ale na tym się kończy. Za tym nie idzie żaden czyn. I takie patriotnictwo było charakterystyczne właśnie dla tych kół konserwatywnych, a przecież to była zdecydowana większość tego społeczeństwa galicyjskiego, prawda? Stąd też w tych kołach nie używano tego określenia, nie przyjęło się to określenie właśnie Twardowskiego na to patriotnictwo, ale właśnie w tych kręgach mówiono o tak zwanym patriotyzmie przeobrażonym. Że ten patriotyzm przeobrażony miał się właściwie zbiegać z tymi koncepcjami pozytywistycznymi, czyli wzmocnienia przede wszystkim narodowego, a całkowitego odejścia od jakiejkolwiek myśli właśnie niepodległościowej. I właśnie ten patriotyzm przeobrażony zostaje poddany bardzo surowej krytyce. Zarówno ze strony właśnie tych kół narodowych, ale przede wszystkim później przez te koła bardzo, nazwijmy je, postępowe. Dlatego, że to, co obserwujemy, lata 90., koniec lat 90. to jest okres radykalizacji społeczeństwa galicyjskiego. To jest po prostu, powstają pewne odłamy, powiedzmy secesje z ruchu narodowego, tworzą się już organizacje o typowo ukierunkowane na niepodległość, jak na przykład Związek Młodzieży Niepodległościowej, a rewolucja 1905 roku to jest taki potężny zastrzyk inteligencji tej postępowej, radykalnej właśnie w to konserwatywne społeczeństwo galicyjskie. I teraz następuje takie rozsadzenie tego społeczeństwa i teraz oto pojawia się właśnie ten patriotyzm konspiracyjny. Wychowanie niepodległościowe staje się warunkiem dla wszystkich tych, którzy mają na uwadze interes narodowy, interes narodu. I tutaj już na to nakłada się później ruch Piłsudskiego, czyli cały ruch narodowo-wyzwoleńczy, który powiedzmy nie zrodził się w Galicji, bo tutaj właściwie tylko były odpowiednie warunki do jego rozwoju. Zresztą no, trzeba trochę krytycznie popatrzeć na to Galicję, bo wszystkie ruchy te wielkie, postępowe, radykalne rodziły się poza nią. To jest fakt charakterystyczny. I rodzi się teraz ten patriotyzm i to zawdzięczamy przede wszystkim tej myśli pedagogicznej, która go kształtowała, ale była ona już nie w wydaniu konserwatywnym, tylko właśnie w wydaniu tych postępowych. Natomiast ruch narodowy był wpisany w cały ten dorobek ruchu narodowego, Zresztą to nie tylko pedagogika narodowa nie jest naszym osiągnięciem, bo ono się kształtuje już w XVIII wieku w okresie oświecenia, kształtuje się później szczególnie po okresie wiosny ludów i nie tylko wśród narodów, prawda, uciśnionych czy pozbawionych państwowości jak właśnie Polacy, ale także i wśród tych narodów, które miały własną państwowość. Więc ten ruch narodowy tutaj jest no, klasycznym tym rozwiązaniem. No i dyskutuje się o takich problemach, które były wtedy dla tego ruchu narodowego ważne, ale to, co jest charakterystyczne także i tu w Galicji, to jest to, że unika się nacjonalizmu, że podkreśla się to, że naród, wielki naród jest daleki od tego nacjonalizmu i broń Boże uciskania jeszcze innych narodów. Więc to jest bardzo charakterystyczne i to należałoby tu podnieść, jeżeli chodzi o osiągnięcia tej właśnie myśli pedagogicznej.
Jak widać, patriotyzm jest zjawiskiem, które przechodzi ewolucję i pewną aktualizację w kontekście też czasów, w których po prostu funkcjonuje. Również dotyczy to patriotyzmu w myśli pedagogicznej. Szanowni panowie, profesorowie, zmierzamy do podsumowania naszej dyskusji i chciałbym to podsumowanie, tą część podsumowującą zacząć od myśli ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomira Czerwińskiego, która pochodzi z jednego z jego tekstów z roku 1929 opublikowanego na łamach periodyku Oświata i Wychowanie. Cytuję, minister napisał: ideał wychowawczy jest tym trwalszy, im bardziej wyrasta z podłoża warunków historycznych, potrzeb społecznych i prądów duchowych epoki. Musi on być w harmonii z tym, do czego społeczeństwo w danym okresie dziejowym dąży, czego potrzebuje i w co wierzy. I szanowni panowie profesorowie, na tej kanwie chciałbym poprosić was o teraz taką końcową refleksję. Czy według panów możliwe jest pogodzenie, taka swoista fuzja tych elementów polskiej tradycji pedagogicznej, o której tutaj dzisiaj rozmawiamy, z dążeniami współczesnego społeczeństwa polskiego XXI wieku oraz zachodzącymi obecnie takimi gwałtownymi przemianami kulturowymi? Czy ta tradycja jest tylko i wyłącznie takim echem przeszłości, archaizmem, który ewentualnie warty jest tylko i wyłącznie tego, aby o nim wspominać w kontekście dyskursu stricte historycznego, akademickiego, i tym samym nie nadaje się ona do implementacji do polskiej praktyki i teorii pedagogicznej? Czy może wręcz przeciwnie, możliwe jest to, czy można na tej tradycji budować nowoczesny polski ideał wychowawczy dla obecnych i przyszłych młodych pokoleń Polaków?
Jeżeli można, wydaje mi się, że jak najbardziej. Tutaj możemy dyskutować, zresztą taka dyskusja się toczy, za i przeciw. Ja bym tylko posłużył się takim jednym cytatem Józefa Szujskiego, który pisał w ten sposób, że brak wiedzy, brak głębszej refleksji rodzi fałszywą historię, a ta z kolei rodzi fałszywą politykę. I tutaj w konsekwencji to prowadzi naród drogą donikąd. To jest takie może ogólnikowe, ale ze znakiem zapytania, czy to jest wykrzyknikiem pozostawienie tej kwestii.
Ja myślę, że tutaj jeszcze tak w nawiązaniu do wypowiedzi profesora Ryszarda jeszcze trzeba powiedzieć, że to pełna racja. Najbardziej duże możliwości działania działaczy w zakresie myśli politycznej, jak i polityczno-pedagogicznej były w zaborze rosyjskim. Zdziwienie będzie duże na pewno, ale widzimy, w Galicji ludzie przywykli. Oni już przyzwyczaili się, proboszczowie, naukowcy i tak dalej. Weźmy nawet tych Bobrzyńskiego czy innych. Im tu dobrze było. Natomiast zabór z kolei rosyjski stwarzał te możliwości, ucisk, bezprawie i tak dalej. I tam wykształcił się w zasadzie pod wpływem tego największy zastęp działaczy politycznych, którzy byli w stanie sformułować program polityczny nie tylko dla jednej dzielnicy rozbiorowej. I dlatego tam był ten taki grunt. Widzimy zresztą po pismach po 1918 roku, gdzie najwięcej wychodzi. Nie tylko dlatego, że tam była Warszawa, że tam była stolica. Następnie jeszcze ważną sprawą. Dzisiaj ten ruch wraca. To są hasła ważne, bo widzę na przykładzie wnuczek. Przedszkola, szkoły i dobrze. To samo pamiętano w II Rzeczypospolitej. Bo na przykład powstawały organizacje. Młodzież strzelała, rzucała kamieniami do ptaków. A na przykład w powiatach Limanowski, Sądecki, Nowotarski zaczęły klasy starsze budować karmniki, zbierać okruszyny, zbierać nasiona i karmić te ptaki. Czyli odwrót, mamy szanować, bo przyroda to jest nasza. Właśnie w okresie tego regionalizmu. W Maruszynie, na Podhalu, potem inne szkoły naśladują. Powstaje Liga Dobroci, czyli dzieci, których no, nie należały nigdzie. Pierwsze, drugie klasy, dzieci umiejące czytać, już i pisać. One miały nie tylko wykonywać dobre uczynki na rzecz domu, ojczyzny, ale je notować. Czyli co, było tu wsparcie oddolne od tych dzieci dla wychowania rodzinnego i wychowania szkolnego. I na przykład, jeżeli chodzi, czyli ta tradycja nie jest echem przeszłości, bo tradycja jest dzisiaj nam potrzebna po to, żeby utrzymać tożsamość narodową, w zasadzie patriotyzm, ten rzeczywisty, a nie patriotyzm tradycyjny, tak tutaj profesor Ryś zresztą zauważył, on jest dzisiaj nam bardziej potrzebny. I dlatego też przy tych przeobrażeniach, przy tych środkach masowych, jakie dzisiaj mamy, jest ta możliwość działania. Już konkludując, powiem tylko tyle. Ja spędziłem ponad 10 lat w szkole średniej, w związku z czym jak połowę jako na stanowisku kierowniczym wicedyrektora, byłem przewodniczącym komisji wychowawczej i przy okazji sam w szkole technicznej udało mi się, to nie, żeby mnie chwalić, tylko udało się mi zainteresować i posiadać kilkunastu olimpijczyków. Sprawa jednego laureata, ale resztę 16 to było finalistami 4 olimpiad humanistycznych. Czyli można, te wartości prawie można to młodzież zainteresować, bo to było w latach od 91 do 2005.
Oczywiście zupełnie się z tym zgadzam, że naród nie może istnieć bez swojej tradycji. To jest bardzo istotne. Tylko problem teraz polega, aby tą tradycję umiejętnie transponować do naszych czasów. Wybierać z tej tradycji to, co jest ważne, to, co jest, powiedzmy, wielkie, szlachetne. To znowu jakieś takie tutaj górnolotne słowa. Ale co mnie zastanawia? Utrzymanie tej tożsamości narodowej. Jestem ciekawy, gdyby zapytać uczestników marszów niepodległości o naszą tradycję, o naszą przeszłość, o naszą historię, ilu uczestników to wie, ilu z nią zna, ilu wie właściwie po co się gromadzą w danym momencie, w danym miejscu, w danym czasie. To jest bardzo istotna sprawa i różnego rodzaju te opinie o grożącej nam utracie tożsamości narodowej i tak dalej, na to wszystko trzeba inaczej zupełnie chyba popatrzeć. Ja myślę, że niektóre właśnie te akcje no, nie są zgodne z tą naszą tradycją. I tak jak pan profesor tu wynalazł bardzo ciekawy cytat, ja też wynalazłem tutaj pod ręką, miałem bardzo ciekawy cytat, mianowicie Zygmunta Balickiego. Pozwólcie, że go odczytam. Naród duchowo wielki, wielki potęgą samowiednego swego egoizmu, nie poniży się do nadużyć i gwałtów, bo ceni wysoko swoją godność, ma poszanowanie dla własnej kultury i cześć dla swojego sztandaru, którego jak żołnierz mordem ani skrytobójstwem nie splami. Czyli ta tolerancja, to właśnie współistnienie jest moim zdaniem bardzo ważne, a przecież to jest właśnie tradycja nasza, tradycja tej wielonarodowej Rzeczypospolitej, tego zgodnego współżycia, tradycja tych właśnie tolerancji religijnych, narodowych. Więc trzeba umiejętnie do tej tradycji i koniecznie nawiązywać do tych jej najbardziej wartościowych elementów.
Czyli Polska potrzebuje dzisiaj nowoczesnego ideału wychowawczego, który będzie odwoływał się do tradycji i również do tych uwarunkowań współczesności. Tak, panie profesorze?
Tak, tak. Ja też no, wyrażam podobną opinię. No, uważam, że bez historii, bez pamięci historycznej nie da się budować współczesnego społeczeństwa. A budujemy przede wszystkim od młodzieży. Rozpoczyna się ten etap budowania społeczeństwa od młodzieży, od szkoły, od tego, co się młodzieży przekaże, jak się przekaże, w jakiej formie, jak młodzież zareaguje, czy odbierze to, czy po prostu przejdzie obok tych informacji, tych właśnie haseł, które młodzież w tym zakresie otrzymuje. Szkoła jest tym miejscem właśnie, w którym przekazuje się nie tylko wiedzę, ale również której się młodzież wychowuje. I tutaj no, nikt nie zaprzeczy, że pierwszorzędną rolę tu odgrywali i odgrywają nauczyciele. Gdy mówimy o, jeszcze tak, jak gdyby przenosząc się na grunt historyczny, na gruncie tych badań, no, nie rozmawialiśmy tutaj o tym, ale z moich badań wynika z okresu galicyjskiego, że właśnie to nauczyciele byli tymi właśnie siewcami haseł narodowych, patriotycznych. To oni uświadamiali młodzieży, że oni są Polakami, że różnią się od innych narodów, że kiedyś była Polska, że miała piękną historię, wspaniałe postacie, ważne wydarzenia i tak dalej. To oni właśnie jak gdyby nieśli te informacje, tę wiedzę, również i pewne idee właśnie w te nowe pokolenia. I również współcześnie nauczyciele powinni tak samo jak gdyby postępować, bo bez nauczycieli nie ma właśnie patriotyzmu szkolnego wśród uczniów. I tutaj no, te osoby właśnie powinny jak gdyby no, czuć taki obowiązek, można powiedzieć taki niepisany, ażeby ten patriotyzm budować. Oczywiście te formy budzenia patriotyzmu, one się zmieniają, one ewoluują. Dostosowujemy je do warunków, do akuratnie potrzeb, do pewnych trendów. No i też jest to takie jak gdyby elastyczne, ale w każdym razie te elementy są możliwe i można docierać do uczniów, interesować, no chociażby nawet tutaj przez te przykłady, które pan profesor Niedojadło przekazał ze swojego doświadczenia pedagogicznego.
Bardzo dziękuję panom profesorom za udział w dyskusji. Przypominam, iż uczestniczyli w niej eksperci, pedagodzy i historycy, pan profesor doktor habilitowany Roman Pelczar.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor habilitowany profesor nadzwyczajny Edmund Juśko.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor habilitowany profesor nadzwyczajny Andrzej Niedojadło.
Dziękuję.
Oraz pan doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Jan Ryś.
Bardzo dziękuję.
Audycja powstała w ramach projektu Tradycja Szkolnictwa Elementarnego Autonomicznej Galicji i II Rzeczypospolitej jako element dziedzictwa narodowego, realizowanego dzięki dofinansowaniu w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami powstałymi w projekcie, które w wersji cyfrowej są dostępne m.in. w repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w zasobach Biblioteki Cyfrowej Polona. Zachęcamy również do wysłuchania pozostałych audycji, które powstały we współpracy z Polskim Radiem Rzeszów. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego programu. Szczególnie dziękuję tym z Państwa, którzy dotrwali do końca i zapoznali się w całości z jej treścią. Dziękuję za uwagę.
Audycja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa.